Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób, które z nim podróżowały 10 kwietnia 2010 roku. Wczoraj odbyły się uroczystości z okazji 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej, przeniesione z drugiego dnia świąt wielkanocnych. O tym, ale nie tylko, będziemy dziś rozmawiać w Grach Politycznych. Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne.
A gośćmi audycji są poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Gwiazdowski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest z nami także poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Witam serdecznie.
Na początek krótkie wspomnienie wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. Jak ten dzień wspomina poseł Kazimierz Gwiazdowski?
No na pewno ten dzień był bardzo smutny. Dla mnie szczególnie, bo w tym czasie też byłem posłem. Jak dowiedziałem się o tym, że zginęli najbliżsi, którzy byli moimi przyjaciółmi, a tutaj szczególnie takim przyjacielem był z Podlasia Krzysztof Putra, na pewno była to wielka tragedia. Wszyscy Polacy się wtedy po prostu ze sobą jakby połączyli, żyli wszyscy z tą tragedią. Był to wyjątkowy czas, myślę, że w historii, można powiedzieć, powojennej Polski, bo takich osób, którzy byli na pokładzie, no nie było w dziejach powojennej Polski, żeby tylu zginęło łącznie z prezydentem i można powiedzieć dwoma prezydentami, bo i poprzednim byłym prezydentem Kaczorowskim i wtedy obecnym, który był to Lechem Kaczyńskim i wielu ministrów, wielu osób zasłużonych naprawdę dla Polski i to naprawdę widać było, jak wtedy Polska przeżywała to żałobę, to tragedię, która się stała, bo tu można powiedzieć, że to była tragedia i wszyscy byliśmy wtedy jednością i to był taki czas no, bardzo tragiczny, ale Polacy wtedy się wszyscy jakby połączyli, wszyscy po prostu żyli, można powiedzieć, w takiej zgodzie, wszyscy się ze sobą rozmawiali i przeżywali tę tragedię, to było bardzo widoczne. A szczególnie to było to widoczne też podczas pogrzebów, pochówków, gdzie te trumny z ciałami przejeżdżały i to naprawdę było widać takie, że to może, chociaż to wydarzyła się tragedia, że może stać się to, że Polska może stać się jednością, że możemy rozmawiać wspólnym językiem ze sobą, dyskutować, rozmawiać i być po prostu zjednoczeni i pokazać, że Polska jest silnym narodem. Jednak po latach widać, że tak się nie stało. Po pochówkach, po pogrzebie nastąpiło po prostu jakby rozwarstwienie. Można powiedzieć, że Polska podzieliła się na połowę. Ci, którzy chcieli, żeby te skutki, przyczyny katastrofy były zbadane i były wyjaśnione. Wiadomo, że śledztwo zostało oddane w ręce rosyjskie.
O tym jeszcze porozmawiamy. Jak 10 kwietnia wspomina poseł Paweł Krutul?
Ogromny smutek i żal. Ja pamiętam, jak dzisiaj byłem z synem na treningu na dziesięcinach piłki nożnej. On miał wtedy kilka lat i na początku jakieś te pierwsze informacje, wiadomości. Nie wierzyliśmy, że coś takiego się stało. Najpierw dochodziły do nas, że są problemy z samolotem naszej delegacji, a po chwilach, po każdych tam kwadransach było już wiadomo, że spadł. Nie wiadomo, ile osób zginęło, czy ktoś w ogóle się uratował. To było takie bardzo nerwowy czas. Ja nie mam takiego stażu jak mój przedmówca i nie znałem tych osób, które tam osobiście, które tam zginęły. Także dla tych osób, które miały relacje z osobami, które poniosły tam śmierć, no to na pewno jest ogromne przeżycie i powinniśmy robić wszystko, żeby w przyszłości nigdy, ale to nigdy takie zdarzenia nie miały miejsca. Dużo rzeczy miało na to wpływ, że to się tak wydarzyło. No ale to jest olbrzymia tragedia, tak jak pan poseł wspomniał, zginęło dwóch prezydentów, pani prezydentowa, pani Maria Kaczyńska, o której mam jak najlepsze zdanie do tej pory, bardzo osoba ciepła i dobrze wspominana, bo udzielała się bardzo społecznie i była taką ciepłą osobą. Ja to tylko z przekazów medialnych, bo nigdy nie miałem przyjemności poznać pani prezydentowej. No olbrzymi strata, ból i dla rodzin przede wszystkim, bo pozostawili bliskich, dzieci. Niewyobrażalna strata.
I czy zgodzi się pan z tym, o czym mówił poseł Kazimierz Gwiazdowski, że Polacy wtedy potrafili się zjednoczyć?
Tak.
A teraz?
Polacy byliby dalej zjednoczeni. Uważam, że to, co się wydarzyło, zostało wykorzystane politycznie, czego przykładem jest kariera Antoniego Macierewicza, że od 13 lat nie pozwoli rodzinom z tą traumą się pogodzić, tylko co jakiś czas powstaje jakiś nowy wątek. Przypominam, że podkomisja pana ministra Macierewicza kosztowała podatników blisko 25 milionów złotych i do dnia dzisiejszego nikt jej nie widział. To tak jak jest z Jetym. Każdy o nim słyszał, nikt jej nie widział. A kosztowała 25 milionów złotych.
Teraz... No i teraz ma być efekt działania podkomisji smoleńskiej, czyli zawiadomienie do prokuratury.
Wow, 11 lat trzeba było, żeby to zawiadomienie złożyć.
Podkomisja działała krócej.
Przypominam, że od 8 lat prokuraturą zarządza polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest im Zbigniew Ziobro. Gdzie byli prokuratorzy, gdzie była prokuratura, żeby takie zawiadomienie złożyć dużo, dużo, dużo wcześniej.
A jak pan ocenia działania polskich śledczych zarządów Donalda Tuska? Kiedy śledztwo zostało oddane praktycznie w całości w ręce Rosjan.
To na pewno była bardzo zła decyzja i nie powinno się tak zdarzyć. Komu ewentualnie można było porozumieć się z zachodnimi partnerami, którzy badają katastrofy lotnicze, które mają ogromne doświadczenie. To była zła decyzja, uważam. Nie wiem, czy to kto wtedy premierowi doradzał, czy to był taki okres, że mieliśmy... No trudno mi wejść w rolę decydentów, którzy o tym decydowali. Uważam, że to był niewłaściwy kierunek, gdzie po dziś dzień nie mamy wraku, gdzie za każdym razem politycy Prawa i Sprawiedliwości obiecywali, jak dojdą do władzy, że ten wrak do nas wróci.
Jeszcze
przed Krymem, jeszcze przed inwazją całościową na Ukrainę z 22 lutego.
Czy nie zgadza się pan z takim twierdzeniem, że śledztwo, które już mówił pan od 8 lat, nadzoruje prokuratura kierowana przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, no, w momencie, kiedy to śledztwo zostało zepsute na samym początku, już trudno je uratować?
To dlaczego wydajemy kolejne miliony, jeżeli nie da się tego śledztwa uratować?
Kolejne miliony na działania podkomisji smoleńskiej. Podkomisja smoleńska nie ma racji bytu?
Podkomisja smoleńska nie pokazała nic konkretnego, co by mogło według podkomisji sprawić, że Polki i Polacy stwierdzą, że taki był taki stan faktyczny z 10 kwietnia 2010 roku. Wzbudza kontrowersję. Uważam, że tylko i wyłącznie jest to niestety manewr polityczny, gdzie marketingowcy politycznie podpowiadają, żeby utwierdzić twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Ten temat jest podnoszony. Dla mnie w tym wszystkim najbardziej szkoda rodzin, które nie mogą się pogodzić, gdzie ten temat cały czas wraca jak bumerang i przeważnie przed wyborami i zostają te demony podziału Polaków wskrzeszane. Uważam, że to jest niewłaściwy kierunek. Tym bardziej, że mamy teraz wojnę za naszą wschodnią granicą. Powinniśmy więcej tym mieć tematów łączących, a nie dzielących. Jeżeli minister Macierewicz składa zawiadomienie do prokuratury, gdzie udowadnia, że prokuratura przed 8 lat nie zrobiła nic, także bije we własny obóz rządzący i po raz kolejny będzie dzielił nasz rodaków, co uważam jest niewłaściwym kierunkiem, a jeżeli jest taki wybitny i mądry, to gdzie jest raport podkomisji, gdzie pytałem na Komisji Obrony bezpośrednio Antoniego Macierewicza 3 lata temu, powiedział, że mnie za tydzień, za 2, za 3 miesiące zostanie opublikowany. Dalej nie jest opublikowany. Antoni Macierewicz dalej ma gabinet w Ministerstwie Obrony Narodowej, ma 24 godziny na dobę z limuzyną ochronę. Nie wiem, dlaczego i za jakie zasługi.
Jednak to nie ma większego związku z badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej.
Ma, bo podpiera się tym, że właśnie bada katastrofę smoleńską. Uważam, że karty na stół, niech pokaże ten raport i niech oceniają to fachowcy. Ja nie jestem fachowcem od katastrof lotniczych. Niech się wypowiedzą nasi fachowcy, niech się wypowiedzą zachodni fachowcy, co faktycznie jest w tym raporcie, a nie, że dużo się o nim mówi, a nikt go nie widział.
To mamy dwa postępowania dotyczące wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Jedno z nich prowadziła podkomisja smoleńska, teraz ma być zawiadomienie do prokuratury. Czy zdaniem posła Kazimierza Gwiazdowskiego to zawiadomienie jest potrzebne? Czy polscy śledczy nie brali pod uwagę wcześniej hipotezy przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego?
Właśnie to jest dziwne, że nawet w początkowej fazie, oddając to śledztwo, to już były takie pewne rzeczy niepokojące, bo to strona polska powinna być prowadzącym i wtedy byśmy mieli bezpośredni dostęp i do wraka. Ten wrak prawdopodobnie byłby już w Polsce i wtedy można byłoby to faktycznie ocenić. Ja uważam, że podkomisja smoleńska i Macierewicz to zaczął działać już po aneksji na Krym, bo aneksja Krymu była w 2014 roku. Zaczęto trochę później działanie pana Macierewicza, więc już był stosunek Rosji na pewno do Polski nie taki, jaki powinien być właściwy, a myślę przede wszystkim, że on nie był właściwy do Polski, do innych państw, bo już nawet prezydent Lech Kaczyński ostrzegał w Tbilisi, że dzisiaj Gruzja, może być Ukraina i kolejne państwa. I to się jakby, ta przepowiednia, można powiedzieć, że po latach stała się faktem i na pewno myślę, że polityka Putina polegała po prostu na usypianiu, uważam, państw tutaj Europy Wschodniej, bo tutaj będziemy mówić o Finlandii, która nagle też widząc przystąpiła do po prostu do NATO, tak, ale wcześniej były te obawy, że być może nie trzeba tego robić i to jest właśnie to, że po prostu to było usypianie państw zachodnich, politycy zachodni wierzyli w Putina, że to jest śledztwo prowadzone we właściwy sposób, jednak ja myślę, że należy to wyjaśnić i po to jest ta podkomisja, jak również skierowanie w tej chwili wniosku do prokuratury. Myślę, że prokuratura tym dogłębnie się zajmie. Jest to po prostu 17 załączników, tam i ponad 1500 stron.
Po wiedza, prostu, do której wiedzy, nie mogą dotrzeć śledczy normalnym trybem?
Ja myślę, że to jest też kwestia poprowadzenia od początku tego śledztwa przez również i prokuratorów polskich, tak, no bo to prokuratorzy polscy też byli w 2011-2010 roku, to byli prokuratorzy, którzy, wiadoma sprawa, że byliśmy trochę w innych okolicznościach, teraz jesteśmy w innych okolicznościach i myślę, że chodzi też o takie racjonalne poprowadzenie tej sprawy. Zobaczymy, co wyjaśni, ale ja myślę, że my Polacy jesteśmy tego winni, że powinniśmy to śledztwo wyjaśnić do końca i zbadać przyczyny tej katastrofy, no bo dla mnie jest dziwną taką sytuacją, że taki samolot to jakoś tam brzozę na wysokości 50 metrów nagle poprzez to dostaje jakiegoś wibracji i po prostu...
O tym wypowiadają się eksperci i mają się wypowiedzieć też eksperci międzynarodowi w ramach ekspertyzy zleconej przez prokuraturę. To, o czym mówił poseł Paweł Krutul. Mamy dwa postępowania. Jedno podkomisji smoleńskiej, drugie prokuratury. Czy podkomisji w ogóle podkomisja smoleńska i jej praca jest uzasadniona w momencie, kiedy śledztwo odrębne prowadzi prokuratura, notabene kierowana przez Zbigniewa Ziobrę?
Ja myślę, że jest to uzasadnione, bo...
Czy zawiadomienie do prokuratury nie jest właśnie takim uzasadnieniem politycznym działań tej podkomisji smoleńskiej?
Ja myślę, że nie, że po prostu podkomisja zebrała materiały. Przecież tam w tej podkomisji pracują eksperci, nie tylko polscy, ale również ze Stanów Zjednoczonych, eksperci z całej Europy. I myślę, że podkomisja ma też swoje materiały, które będą pomocne również dla tych materiałów, które ewentualnie ma prokuratura i myślę, że te materiały po prostu tylko to wzmocnią i ewentualnie będzie to wtedy wzmocnia po prostu pozycję, jaka jest, bo na pewno prokuratura ma swoje materiały, podkomisja ma swoje materiały. Jeżeli teraz to w jednym miejscu te materiały się po prostu spotkają i dotrą do prokuratury krajowej, to myślę, że to będzie takie duże wzmocnienie i przyczyni się do tego, że te dwa materiały posłużą do tego, żeby to właśnie wyjaśnić.
A jeżeli chodzi o zarzuty o polityczne wykorzystywanie tragedii smoleńskiej, o których mówił poseł Paweł Krutul?
Ja myślę, że to nie jest tak, że jest to wykorzystywanie polityczne, bo ja się nie zgodzę, że wszystkie rodziny, bo niektóre są rodziny, które po prostu chcą właśnie wyjaśnienia tej katastrofy, tej tragedii i niektórzy członkowie tych rodzin też są również w tej podkomisji, bo oni chcą dociec, dlaczego ich zginęli mężowie, może żony, rodzice, ewentualnie inne osoby i oni tego dociekają i oni po prostu o to walczą, więc ja nie zgodzę się z tym faktem, że wszyscy chcą jakby po prostu o tym zapomnieć, bo nie myślę, że nie wszyscy o tym chcą zapomnieć, wszyscy chcą wyjaśnienia, bo nie wszyscy się godzą z tymi wyjaśnieniami, które były dotychczas i myślę, że złożenie tego wniosku, jeżeli prokuratura przyjmie ten wniosek i będzie to wykonywać, to po prostu wtedy poczekamy na wyniki pracy prokuratury.
No to już poseł Paweł Krutul.
Żeby iść tym tokiem rozumowania, to tak samo w sądzie nie ma wszystkich stron zadowolonych, to należałoby wydać dwa werdykty, że z jednym była katastrofa, a w drugim zamach i może wtedy będzie wtedy pasowało taki wynik. Wiem jedno, że dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, ten temat będzie wykorzystywany politycznie, a tworzenie konkurencyjnego ciała dla prokuratury, którym jest podkomisja smoleńska pod rządami Antoniego Macierewicza, jest zaprzeczeniem samym sobie jakości państwa, a to bardziej przypomina państwo z kartonu i z tektury, że jedna instytucja wchodzi w drogę drugiej. To jest po prostu niepojęte. Gdzie dalej nie mamy wraku i będziemy wysnuwali, każdy będzie z dokumentów, które są dostępne, różne opinie i na koniec zepnie tą klamrą prokuratora jedną, Antoni Macierewicz drugą, tylko że to wyjaśnienie, jeżeli chodzi czy o prokuraturę, czy o Antoniego Macierewicza, może równie trwać jeszcze przez najbliższe 50 lat.
I z tego samego powodu nie popiera pan utworzenia komisji do spraw wyjaśnienia rosyjskich wpływów w Polsce?
Ja nie mam problemu z powołaniem takiej komisji do wyjaśnienia wpływów rosyjskich spraw w Polsce. Ja mam problem tego rodzaju, że ta komisja powstanie najszybciej 3 miesiące przed wyborami. Ja mam z tym problem. Ja uważam, jeżeli taka komisja miałaby odegrać właściwą rolę, a nie być maczugą polityczną do okładania opozycji, w której komisji większość oczywiście będzie miała Prawo i Sprawiedliwość i będzie tak dobierało osoby przesłuchiwane, a na te się będzie godziło, które jest im wygodne przed wyborami, a nie te, które chciałaby wezwać opozycja. Problem jest tego rodzaju pierwszym z brzegu, że w 2016 roku, gdy Prawo i Sprawiedliwość było przy władzy, zabiło w cudzysłowie polskie wiatraki i od tego roku import węgla wzrastał diametralnie z kwartału na kwartał. Kto dzięki takim decyzjom napchał sobie kieszenie? Ja bym chciał, żeby to prokuratura wyjaśniła, a nie żeby powoływać kolejną komisję, tak jak w przypadku powołania podkomisji smoleńskiej. Od czego my mamy prokuraturę w naszym kraju? Jeżeli ona jest niepotrzebna, czy też Zbigniew Ziobro sobie nie radzi w jej zarządzaniu, to któryś z tych ciał trzeba rozwiązać. No to, po co to ma się dublować?
To sejmowa komisja tak czy nie?
Przed wyborami nie. Po wyborach tak. I bez względu, kto wygra te wybory, demokratyczne wybory, i wtedy taka komisja oczywiście jak najbardziej tak, ale nie przed wyborami.
Czy sejmowa komisja, która ma badać rosyjskie wpływy w Polsce, będzie narzędziem Prawa i Sprawiedliwości do atakowania politycznych oponentów?
Ja myślę, że tu nie chodzi o politykę, chodzi o wyjaśnienie naszego bezpieczeństwa energetycznego. Wiadomo, jakie były podejmowane działania przez ówczesny rząd Platformy Polskiego Stronnictwa Ludowego w 2010 roku, gdzie został zawarty Jamalski na dostawy gazu do Polski, gdzie został zawarty kontrakt właściwie do 2037 roku, to nawet Unia Europejska się sprzeciwiała, że czemu tak długi kontrakt, chodzi mi o lata, i tutaj dzięki interwencji Unii Europejskiej udało się, że ten kontrakt został skrócony do 2022 roku, ale był to kontrakt bardzo niekorzystny dla Polski. Przecież została zaniechana budowa Baltic Pipe. Także to wszystko powodowało, że ówczesny rząd no jakby nie zabezpieczał energetycznie Polski. Właściwie byliśmy uzależnieni tylko, można powiedzieć, od Rosji, i to było po prostu błędem ówczesnych. Ja myślę, że tutaj jest przegląd od lat 2007-2022, czyli to są właściwie nie tylko rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale również rządy już nasze, bo my rządzimy już 7 lat i tutaj akurat Lewica w tym czasie nie rządziła, więc ja myślę, że powinna to poprzeć, bo w tym czasie Lewica nie rządziła. Natomiast to będzie komisja 9-osobowa, czyli nie tylko tutaj będą wchodzić przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, ale będzie również przedstawiciele opozycji. Będą zapraszane różne osoby na te komisje, więc tutaj myślę, że nie tylko to będzie, bo też można będzie uderzać i w nasz rząd, ewentualnie przedstawić to, co żeśmy nie zrobili, ewentualnie czego zaniechali, bo bezpieczeństwo energetyczne jest najważniejszym i tutaj wojna pokazała, że no niestety musimy się z tym tematem uporać. Ja się nie zgodzę z panem posłem Krutulem, że od 2016 roku przestały być budowane farmy wiatrowe czy ewentualnie woze, bo ja w okolicach Grajewa widzę sporo farm i nie tylko jeżdżę po województwie, tych farm powstało i mimo zwiększenia tych odległości to pozwoliło na to, żeby te farmy wiatrowe i wiatraki się budowały i też instalacje fotowoltaiczne powstawały. Tych instalacji naprawdę w naszym województwie powstało bardzo wiele i myślę, że tak by było, bo powiem uczciwie, że najważniejszą sprawą to, żebyśmy mieli plan zagospodarowania przestrzennego kraju, z którego by wynikało, gdzie mają być wiatraki, gdzie mają być panele fotowoltaiczne, a w tej chwili to jest taka wolna amerykanka i myślę, że panele fotowoltaiczne
Tutaj już odbiegamy bardzo mocno od tematu sejmowej komisji, która ma wyjaśniać rosyjskie wpływy w Polsce. Zgadza się,
ale myślę, że ta komisja jest potrzebna, transparentna przede wszystkim, bo chodzi o
ale
to,
że trudno też powiedzieć, przedstawić, że do wyborów uda się tej komisji wyciągnąć.
Ale ta komisja nie jest tylko, że działa, nie działa po wyborach, bo ta komisja będzie działała również dalej. To nie jest, że ta komisja tylko działa do czasu wyborów. Jeżeli my przegramy wybory, no to wtedy przecież ta komisja będzie funkcjonować, będą mogły nastąpić zmiany. Jeżeli tutaj pan poseł mówi, że będzie większość naszych, to później może być mniejszość naszych, więc tutaj ja nie widzę jakichś problemów ewentualnie, bo ta komisja nie jest powiedziane, że ona tylko działa do czasu wyborów. Ta komisja jest powołana, ona być może będzie działała rok, może będzie działała dwa. Trudno określić po prostu i tutaj ta działalność komisji nie ogranicza się tylko do tego, że to ona będzie akurat w tej kadencji rządu.
Ale jeżeli chodzi, tutaj drodzy słuchacze, się nie oszukujmy, że w tej komisji, która powstanie, głos decydujący do wyborów będzie miało Prawo i Sprawiedliwość i będzie nadawało ton, kto będzie przesłuchiwany i w jakim zakresie, czasookresie. Ale panie pośle, nie trzeba szukać tutaj daleko kontraktów podpisywanych naście czy tam ileś lat temu. Należy zadać pytanie, kto zrobił z Prawa i Sprawiedliwości interes, choćby o 100 kilometrów stąd w Ostrołęce, gdzie miała powstać elektrociepłownia i z budżetu państwa wypłynęło blisko 2 miliardy złotych i tutaj prokuratura też się tym nie zajmuje. Czy do tego też trzeba zwoływać teraz jakąś podkomisję?
A to będzie czas na to właśnie, żeby to wyjaśnić.
Nie, no, a od czego jest prokuratora? To jest nasz pieniądz z podatków. Został przyjedzony.
Sejmowa komisja ma specjalne uprawnienia, ale to, czy powstanie, to jeszcze nie jest pewne, bo przepisy w tej sprawie teraz trafią do Senatu, jeszcze będzie decyzja prezydenta w tej sprawie.
A Senat się rzadko spotyka, także raz za miesiąc to być może.
I też sam tą zapisał prezydencie, także też to może potrwać w tej...
Także dlatego czekamy na rozwój sytuacji, a teraz zmieniamy temat.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Rząd wprowadził zakaz importu ukraińskich produktów rolnych do Polski, w tym zboża. Czy to słuszna decyzja, biorąc pod uwagę zalewanie polskiego rynku zbożem z Ukrainy i niskie ceny w skupach dla naszych rolników? Poseł Paweł Krutul.
Ojejku, to jest znowu degrengolada. No, jeżeli myśmy się umawiali ze swoimi partnerami zza wschodniej granicy, że z Ukraińcami, że to zboże będzie, nasz kraj będzie krajem tranzytowym i nasze służby, nasze państwo nie stanęło na wysokości zadania i nie wiadomo jakiej jakości nawet wpłynęło to zboże do naszego kraju. Mówią się teraz o zbożu technicznym, o miodzie technicznym, o różnych takich rzeczach, które się w zasadzie nie nadaje do spożycia. Należy zadać pytanie, jeżeli tyle ton zostało na terytorium naszego kraju, jakie zboże jest w naszych bułkach i chlebie, co my jemy? Tego nie wiemy do końca.
A czy nie jest tak, że to bardziej nawaliła Komisja Europejska, bo mówiła o tworzeniu korytarzy solidarnościowych, a czy nie jest tak, że Polska została sama z tym problemem?
Panie pośle, ja wchodząc do studia prześledziłem tutaj co się działo i którzy ministrowie jak się zajmowali zdanie. Tutaj sprawa zboża Ukrainy. Minister Waldemar Buda. Tak było u nas, że jeżeli nawet był tranzyt i myśmy przepuszczali tego typu transport, on mógł się zatrzymać w Polsce i nie było nad tym żadnej kontroli. Minister Prawa i Sprawiedliwości. Także o czym my możemy powiedzieć jako opozycja, jeżeli rząd i służby podległe rządowi, gdzie deklarowaliśmy się, że te zboże będzie, nasz kraj będzie krajem tranzytowym i teraz polscy rolnicy mają z tym problem, gdzie cała opozycja już w lipcu zeszłego roku uprzedzała, że mogą być takie sytuacje, że to zboże zaleje nasz rynek i rolnicy będą mieli problem ze zbytem, gdzie politycy Prawa i Sprawiedliwości zapewniali rolników, żeby się nie wysprzedawali zboża, bo cena była utrzymana, a teraz premier Kaczyński chyba 2 czy 3 dni temu powiedział, że będą dopłaty i zostanie to wyrównane, to chyba nie tak się zarządza państwem, jeżeli się nie kontroluje, co się dzieje na jego terenie. No tak to nie powinno wyglądać. No, to jest po prostu państwo z kartonu i z dykty. Nic nowego.
Czy decyzja o wstrzymaniu importu produktów rolnych z Ukrainy do Polski teraz jest słuszna?
Panie doktorze, my mamy teraz od 7 do 9 milionów zboża ukraińskiego na naszym terenie.
Czyli ta decyzja jest słuszna. O,
ale to już jest wszystko za późno. Za późno. My mamy zapełnione silosy. Nasze porty są w stanie przerobić od 700 do 750 tysięcy ton, a mówi się od 7-9 milionach zboża.
Czyli pańskim zdaniem
jesteśmy tym zalani. No, zobaczymy, jakie będą dalej ruchy. Nie bez powodu. Rolnicy pomimo tych zapewnień dalej stoją i strajkują. No, to najbardziej ucierpi rolnictwo i ceny na półkach dodatkowo.
Czy zakaz importu ukraińskiego zboża do Polski to decyzja spóźniona, jak mówi poseł Paweł Krutul?
To jest decyzja, uważam, że być może spóźniona, ale niezależna od Polski, bo polski rząd już 7 tygodni temu występował do Komisji Europejskiej o tym, żeby ewentualnie o dopłaty ewentualnie do zboża, bo chodzi o to, że jak wszystkim wiadomo, może nie wiadomo, w 2022 roku nastąpiła liberalizacja przepisów, gdzie zostało zniesione cło na produkty spożywcze, które były do krajów Unii Europejskiej, bo wiadomo, że była wojna.
Mowa jest o tle, ale były też postulaty, żeby to zboże, które wjeżdża do naszego kraju, objąć kaucją, która by była zwracana przy załadunku zboża do portu.
Ale dobrze, to są decyzje, które powinna podjąć Komisja Europejska, a nie Polska. Wiadoma sprawa, że były problemy ze zbytem towarów z Ukrainy, bo był czas wojny i nie można było tego eksportować zbożem. No i Ukraina zwróciła się, nie tylko Ukraina, bo również inne kraje, które czekały na te zboże, żeby uruchomić właśnie przewóz tego transportu przez Polskę, nie tylko przez Polskę, ale również przez inne jeszcze 4 kraje europejskie. Wszyscy się na to zgodzili, bo wiadomo, był czas wojny, ale powiedzmy sobie uczciwie, że na Ukrainie to są przeważnie rolnicy, którzy są, można powiedzieć, że farmerami. Nie są to też rolnicy, którzy są typowo rolnicy ukraińscy, ale to są również rolnicy niemieccy, holenderscy, którzy tam...
O ile w Polsce rolnictwo jest jest bardzo mocno rozdrobnione, to tam są to wielkie korporacje.
I właśnie te korporacje po prostu no, być może wykorzystały to, że nie było cła. Polskie firmy również w większości z tego skorzystały, bo zamiast skupywać zboże od rolników, no to niestety cena była na Ukrainie niższa, bo Ukraina miała nadwyżki zboża z 2021 roku, bo nie mogła wszystkiego sprzedać i 2022 i tego zboża było bardzo dużo. Natomiast się nie zgodzę, że wpłynęło tego zboża do Polski, to co mówił poseł, 7-8 milionów, bo wpłynęło tego zboża gdzieś około może 2-3 miliony. To są zboża, które wpłynęły z Ukrainy. Dla mnie jest dziwne po prostu, że polskie firmy skupywały te zboże z Ukrainy i dzisiaj po prostu te firmy mają problem, bo ceny zboża na rynkach światowych spadły i te firmy prawdopodobnie liczyły na to, że kupując tanie zboże z Ukrainy, przetransportują go dalej i prawdopodobnie go sprzedadzą po wyższej cenie. Nastąpił natomiast tutaj krach, bo ceny na rynkach światowych zboża spadły. Nie tylko zboża, ale zbóż ewentualnie, bo i kukurydza też spadła. I po prostu stała się tragedia, zostały zapełnione magazyny, przestali skupywać te firmy, te zboża od polskich rolników. Cena spadła, bo była w sezonie gdzieś tam 1600-1400 zł do około 1000 zł. Część rolników oczywiście została, która tego zboża nie sprzedała, ale znacznie większa część
nie
rolników...
Nie sprzedała między innymi dlatego, że były związku z zapowiedziami, że cena będzie wysoka.
Że cena... To znaczy, ja myślę, że to nie było do końca
minister
taka wypowiedź...
Minister Henryk Kowalczyk
do końca tak, żeby ewentualnie minister Kowalczyk powiedział, żeby te drzewo... Przepraszam, zboże można było tymczasowo przetrzymać, tak? Nie powiedział, że czekajcie nie wiadomo ile, po prostu w okresie żniw, gdzie było to wszystko tego zboża, były kolejki pod elewatorami i magazynami, to żeby po prostu ewentualnie można było przeczekać. Tak? Niektórzy zrozumieli, że czekajcie, na jesieni będzie wyższa cena. Chociaż nie ukrywam, że cena zboża w 2022 roku w maju, w czerwcu była dwukrotnie wyższa jak w sezonie 2021. To nie są po prostu niskie ceny i tutaj uważam, że w tej chwili musimy to z sytuacją jakoś poradzić, bo przede wszystkim musimy opróżnić magazyny przed nowym sezonem, który już będzie za 3-4 miesiące. To jest najważniejsze w tej chwili dla rządu i dlatego zostały podjęte takie działania, żeby po prostu w ogóle ograniczyć eksport, import po prostu tego z Rosji.
Na razie mowa jest o zakazie.
Z Ukrainy, o zakazie.
Do 30 czerwca.
Do 30 czerwca. Tak, to jest tymczasowe i myślę, że w tym czasie się uda te zboże wyeksportować do Afryki, bo są takie zapowiedzi, że mamy zapowiedzi, że około 3-4 miliony tego zboża możemy wyeksportować w ramach pomocy humanitarnej, jak również do Europy Zachodniej. Przede wszystkim te ceny też prezes ogłosił w Łysych w sobotę, że te ceny będą gwarantowane, co chodzi o pszenicę, że to będzie cena 1400 zł. Jeżeli dzisiaj rolnik na przykład sprzeda to pszenicę po 1000 czy po 1200 zł, to dostanie dopłaty tak, żeby ta cena była 1400 zł jakby gwarantowana do rolników.
Dzisiaj, czyli cenę kryzysu zapłacimy wszyscy.
Dziś Agencja Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski po prostu, które rolnicy mogą składać. Będą dopłaty również do eksportu i w tej chwili myślę, że najważniejsze zadanie to jest przed firmami eksportowymi, żeby te zboże można by było jak najszybciej wyeksportować, po prostu, żeby polskie magazyny zostały opróżnione. To oczywiście, że my w tej chwili zwróciliśmy się o pomoc do Unii Europejskiej, żeby właśnie dała środki finansowe na to, żeby można było to zrównoważyć i żeby te środki poszły z Unii Europejskiej, bo to nie jest po prostu nasza wina, że te zboże z Ukrainy wjechało do Polski. To były decyzje Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, która po prostu chciała, żeby te korytarze były uruchomiane i dzisiaj nie tylko Polska, ale również i Słowacja też wprowadza zakaz.
Unia teraz biernie się przygląda, polskie rolnictwo staje w obliczu kryzysu?
No myślę, że Unia działa bardzo wolno, bym powiedział, bo decyzyjność jest tam bardzo, bardzo wolna, bo jeżeli złożyliśmy wniosek 7 tygodni temu, 6 tygodni temu, no to Unia dopiero powoli zaczyna to rozpatrywać i dobrze, że jest koalicja.
A bezcłowy handel nadal chce utrzymywać.
Dobrze, że jest w tej chwili jakby 5 krajów tutaj wspólnie podejmują działania właśnie, żeby te cło zostało przywrócone, bo też taki wniosek został złożony do Komisji Europejskiej i Komisja Europejska myślę, że powinna się tym problemem w najbliższym czasie zająć. Będzie to prawdopodobnie z tego, co wiadomo, w maju, bo weszła liberalizacja przepisów. Ta liberalizacja przepisów o zniesieniu cła jest do czerwca i Komisja Europejska będzie musiała po prostu w tej chwili podejmować kolejne działania, czy przywraca cło, czy też ewentualnie dalej, że będzie bezcłowo, ale my nie możemy na tym cierpić. Tylko i wyłącznie my, że po prostu my ponosimy największe konsekwencje tego, że te zboże przejeżdżało do Polski. W tej chwili mówiąc o tym, czy można było wprowadzać, oczywiście kontrole się odbywały na granicy. Być może one nie były szczelne, bo nie da się praktycznie skontrolować każdego wagonu, który wjeżdża do kraju i przejeżdża przez kraj, bo to jest niemożliwe. Ale w tej chwili myślę, że te działania, które są podjęte, oni pozwolą na to, żeby rolnicy pozbyli się, bo w tej chwili już rozpoczęła się i wiem, że niektóre elewatory skupują zboże, cena idzie do góry, cena na rynkach światowych zaczyna się delikatnie podnosić i myślę, że się to ustabilizuje. Na pewno nie powinno dojść do tego zamieszania, ale czas jest szczególny, bo to jest wojna i my jako sąsiedzi no, powinniśmy też dla kraju sąsiedniego niego pomagać, tak, w tych trudnych czasach, a nie tylko, bo myślę również i dla Europy Zachodniej, bo Europa Zachodnia, wiadomo sprawa, że była susza, u nich były słabsze plony i też tego zboża potrzebują.
To ja odpowiem słuchaczom Radia Białystok. Poniesiecie koszty złej polityki Prawa i Sprawiedliwości wy wszyscy, bo dopłaty biorą się z waszych podatków. Zatem, że były minister Kowalczyk oszukał rolników, zapłacimy wszyscy.
Jaki pomysł?
Czego tutaj nie należy, czego tu można nie zrozumieć? Tranzyt to jest tylko udostępniane nasze terytorium, naszą kolej, nasze drogi, szlaki wodne. To jest tranzyt.
No ale ktoś jeżeli, to zboże w Polsce zatrzymywał.
No właśnie i tutaj powstaje pytanie.
Komu dziękować?
Proszę podać firmy, które handlowały tym zbożem. Z jakimi politykami te firmy mają powiązania? Jeżeli są poprosimy o tą listę tych firm. Jeżeli decyzja była, że te zboże ma tylko i wyłącznie przejechać przez nasze terytorium, pełna zgoda. Musimy naszym sąsiadom pomóc i tak powinno się stać. Ale kto dzięki tym błędnym decyzjom i przy zerowej kontroli napchał sobie kieszenie, za co teraz my, podatnicy, zapłacimy poprzez dopłaty?
Minister rolnictwa Robert Telus chce ujawnić dane.
Ja rozmawiałem tak z ministrem Telusem, jest za tym, ale tygodnie mijają i dalej tych list nie ma.
Nie, no tygodnie to dopiero pierwszy tydzień z ministrem, panie pośle.
Ale o tych listach mówimy dużo wcześniej, jeszcze za ministra.
No ale to teraz powiedział.
A jaki pomysł na rozwiązanie kryzysu zbożowego miałaby w tej chwili Lewica?
No to no teraz trwoga to do Boga. No teraz prosimy Unię Europejską, żeby nam dofinansowała. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od ponad 700 dni nie jest w stanie uzyskać środków z KPO, gdzie niektóre kraje to konsumuje. Środki spójności też są zagrożone. No o czym my mówimy? Ten rząd sobie po prostu w relacjach z Unią Europejską od wielu, wielu lat nie radzi. I podejrzewamy, że tutaj sobie też nie poradzi.
Albo Unia Europejska nie chce z nami.
Nie, na coś się premier Morawiecki, Morawiecki dogadywał, bo ani podejrzewam, a poseł, ani ja, ani pani redaktor żeby przy tym stole w Unii Europejskiej na pewne kwestie się dogadali, porozumieli, ale później strona polska tych umów nie dotrzymała. No i...
A jeśli chodzi o kryzys na rynku zbóż, to czekamy na efekty dzisiejszego polsko-ukraińskiego spotkania ministrów rolnictwa i porozumienie, które zabezpieczy nasz krajowy rynek, a jednocześnie nie wyrządzi szkód dla ukraińskiego rolnictwa.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
W ostatniej części naszego spotkania skupimy się na sprawach międzynarodowych, a ostatnie dwa tygodnie, bo spotykamy się w grach politycznych, po dłuższej przerwie obfitowały ważne wydarzenia, o których warto rozmawiać. Finlandia jest już w NATO. Spodziewali się panowie tak szybkiego przyjęcia tego kraju do sojuszu?
Ja nie spodziewałem się tak szybkiego przyjęcia Finlandii. Tutaj na pewno pomógł nam w tym Putin. To jest jego zasługa, olbrzymia zasługa. Czekamy jeszcze na Szwecję. Mam nadzieję, że to się już latem w Wilnie podczas zjazdu NATO wyjaśni, bo na razie oponuje tutaj Turcja. Dla nas jest to bardzo dobra informacja z tego względu, że dzięki błędnej polityce Putina załatwił sobie to, że ma o 1340 chyba kilometrów więcej granicy z NATO. To sobie załatwił. Dla nas jest to dobrze, jeżeli chodzi dla Polski, bo Finlandia jest od nas oddalona, ale teraz musi Putin zrobić relokację wojsk, a widzimy, jak armia Putina wygląda.
Musi?
Musi zabrać z obwodu kaliningradzkiego część wojska, z Białorusi i również wycofać z Ukrainy. 1300 kilometrów to jest olbrzymi obszar, który będzie chciał zabezpieczyć.
Musi czy może? Czy faktycznie Władimir Putin w pańskiej ocenie traktuje na to jako zagrożenie?
Tak, bo to na pewno nie jest jemu ta decyzja o przyjęciu Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie dodała mu zwolenników, nawet wśród oligarchów. On po prostu tą grę przegrał, jeżeli chodzi o taktykę. I jeżeli jeszcze dojdzie do tego Szwecja, to Morze Bałtyckie stanie się w zasadzie morzem natowskim. I tutaj, jeżeli chodzi o obwód kaliningradzki i szlaki, którym będą się mogły przepływać flota bałtycka, będzie monitorowana po prostu z każdej strony. Dla nas to też jest bardzo ważne i istotne, bo nasza marynarka wojenna nie wygląda najlepiej, będzie modernizowana, ale to jest proces, który trwa lata. Chciałbym przypomnieć, że od 92 lat historii marynarki podwodnej naszego kraju, pierwszy raz za rządów Prawa i Sprawiedliwości, nie mamy żadnego okrętu podwodnego, a mieliśmy jeszcze niedawno 4, teraz nie mamy żadnego, jeżeli chodzi o nasz akwen. Nasi podwodniacy, których szkolenie kosztowało nas miliony złotych podatników, nie mają na czy pływać, a nasze jednostki specjalne w razie zagrożenia, zaatakowania, czy zajęcia gazowca, czy wieży wiertniczych, robią desant na takie właśnie konstrukcje z okrętów podwodnych.
Panie pośle, nie
wymagajmy, że Niemcy nam wypożyczą okręt podwodny, żeby nasi specjaliści operowali na Morzu Bałtyckim.
Takich nakładów na wojsko, jakie są teraz,
ale 100% racji.
Nigdy nie było.
Panie redaktorze, ja się również pod tą ustawą podpisałem, pomimo że wszystkie nasze poprawki Prawo i Sprawiedliwość wyrzuciło do kosza. My rozumiemy bezpieczeństwo. My tym bardziej jako Podlasianie, gdzie Białoruś de facto stała się zarządzana przez Putina w 100% i granica z Federacją Rosyjską wydłużyła się nam o długość terytorium Białorusi. My to na Podlasiu bardzo dobrze rozumiemy.
No i chyba kluczowe jest zbrojenie w wojska lądowe, a nie okręty podwodne w tej chwili.
Nie, to musi być iść dwutorowo, bo Bałtyk jest fantastycznym morzem, jeżeli chodzi, pomimo że jest płytki, bo ma mnóstwo wraków stalowych, metalowych na dnie i taka jednostka może operować siedząc po prostu na dnie i robić robotę. Zależy to od wyposażenia, w jakie rakiety będzie wyposażona, bo również może mieć o zasięgu 1,5 i więcej 1000 kilometrów, gdzie będzie w stanie straszyć, że będzie miała zasięgu Moskwę.
I tak od akcesji Finlandii do NATO przeszliśmy płynnie do sprawy okrętów podwodnych. Szansę na skomentowanie tego ma poseł Kazimierz Gwiazdowski, ale zacznę jednak od tego samego pytania, które skierowałem do posła Pawła Krutula. Jakie ma znaczenie dla Polski przyjęcie Finlandii do NATO?
Myślę, że ma duże znaczenie. Zresztą ta decyzja mogła już zapaść nawet we wrześniu, natomiast 28 krajów od razu się zdecydowało na to, natomiast tutaj był opór Węgier i Turcji. Dobrze, że Finlandia weszła, bo Finlandia ma jedne z najlepszych wojsk w Europie. Należy się z tego cieszyć, a przede wszystkim to są wojska lądowe, które są niezwykle ważne i myślę, że to będzie duże wzmocnienie Paktu Północnoatlantyckiego. To również jest dobre dla przestrzeni powietrznej również, bo będzie można tam na lotniskach sportów korzystać w Finlandii. To jest bardzo dobre działanie i dobre podejście i myślę, że Finlandia też przez długi czas tkwiła w takiej niepewności ewentualnie, czy przystąpić, czy nie przystąpić do tego paktu. Jednak ostatnie działania Putina pokazały, że no należy niestety szukać sojuszników, bo być może czeka to i Finlandię. I myślę, że to są jak najlepsze działania. To jest wzmocnienie paktu północnoatlantyckiego. My powiem, że jako Prawo i Sprawiedliwość, nie tak jak za Platformy i PSL-u były likwidowane jednostki wojskowe, był zmniejszany budżet na wojsko, bo powiem, że nawet było 2% PKB, nawet nie było to wykorzystywane, bo było 1,5% PKB wykorzystywane na wojsko. My to wojsko wzmacniamy, wojsko się powiększa ilościowo i jakościowo, jest zakupywany coraz to bardziej nowoczesny sprzęt, a myślę, że szczególnie w województwie podlaskim widać, że Ministerstwo Obrony Narodowej kładzie duży nacisk, powstaną nowe jednostki wojskowe w 5, 6 miasteczkach. Już niektóre miasteczka są jakby po prostu, gdzie będzie pewne. W najbliższym czasie, myślę, że jeszcze w miesiącu kwietniu, pan premier Morawiecki ogłosi kolejną jednostkę wojskową, która powstanie w naszym województwie. Będzie takich jednostek pewnie, to co mówię, 6 i należy się cieszyć, bo to nie tylko, że my mówimy, ale proszę przejechać się do Kolna. Tu już są konkretne efekty, gdzie są prace wykonywane właśnie przygotowawcze pod to, żeby właśnie tam powstało i wprowadziło się wojsko. I myślę, że na początku lipca takie już będzie to, że w wojsku pojawią się pierwsi żołnierze, pojawią się w Kolnie.
Jednym zdaniem, będzie pan popierał zakupy nowych okrętów podwodnych, co postuluje poseł Paweł Kruto?
Ja myślę, że to jest strategia polityczna, strategia Ministerstwa Obrony Narodowej. Myślę, że Ministerstwo Obrony Narodowej wie, jaki najlepiej sprzęt jest nam potrzebny. Jest to uzgadniane z Paktem Północnoatlantyckim i myślę, że powinniśmy być do tego przygotowani w całości, jako cały Pakt Północnoatlantycki, że jeden kraj posiada taki sprzęt, inny kraj posiada ewentualnie taki sprzęt, żebyśmy mogli wspólnie współdziałać i wspólnie przeciwdziałać temu, który zechce nas zaatakować.
I tym wojskowym akcentem dobiegamy do końca naszej audycji. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gośćmi Gier Politycznych byli poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Gwiazdowski.
Dziękuję bardzo.
I był z nami także poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Tylko podwodniaków żal. Dziękuję bardzo.
Gry Polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski, do usłyszenia.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.